with the Franciscan greeting of peace and all good things.
Pokoj I dobro.
We welcome you to our weekly broadcast of our Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na listopad Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby ofiary narkomanii i wszystkich innych form uzależnienia przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej znalazły w mocy Boga Zbawiciela siłę potrzebną do radykalnej odmiany życia oraz intencję misyjną, aby kościoły Ameryki Łacińskiej dalej prowadziły misję kontynentalną, której inicjatorami są tamtejsi biskupi, wiążąc ją z powszechnym zadaniem misyjnym ludu Bożego. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Królowa wszystkich świętych, wprowadziła wszystkie swoje dzieci do domu Ojca Niebieskiego.
Dla wierzących i praktykujących katolików listopad jest miesiącem modlitwy i pamięci o zmarłych. Pamiętajcie więc w modlitwie o zmarłych ze swych rodzin i przyjaciołach, o poległych i zamordowanych na wojnach. Łączcie się też z nami w nowennie wypominkowej przez cały listopad. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych, których imiona nadesłaliście do nas. Tych, którzy jeszcze nie włączyli się do nowenny, zapraszam serdecznie do udziału w modlitwach, do przesłania nam imion waszych zmarłych i złożenia ofiary na prowadzenie godziny różańcowej w 80. sezonie radiowym.
Trwająca przez cały listopad pamięć i modlitwa za zmarłych, a także coraz silniejszy w liturgii temat rzeczy ostatecznych, przypominają, że nie żyjemy wiecznie na ziemi. Potrzeba więc sporządzić testament, czyli dokument ostatniej swej woli, który powinien uwzględnić ofiary na msze święte o spokój duszy zmarłego lub zmarłej, a także religijne i kulturalne dzieła Polonii. Prosimy, abyście w testamentach pamiętali również o godzinie różańcowej, by mogła głosić prawdy wiary katolickiej przyszłym pokoleniom Polonii. O dobrodziejach godziny różańcowej franciszkanie pamiętają w codziennych modlitwach zakonnych, a także we mszach świętych wieczystych.
Wysyłamy do was zaproszenie do udziału w nowennie do Dzieciątka Jezus, która będzie trwała od Wigilii Bożego Narodzenia do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2011 roku. Opiece Bożej Dzieciny pragniemy powierzyć was wszystkich. Drodzy słuchacze, przyjaciele i dobrodzieje godziny różańcowej, dlatego gorąco zapraszamy was do wzięcia udziału w tej nowennie. W liście znajdziecie też kalendarz na rok 2011. W ostatnich miesiącach bardzo ożywił się temat religii muzułmańskiej. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Mahomecie i jego religii. Dzisiaj zapraszam was na archiwalną pogadankę ojca Korneliana, która wyjaśni filary religii muzułmańskiej.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maurowie z górą 700 lat zajmowali większą część Hiszpanii. Podanie głosi, że opuszczając Hiszpanię, zabierali ze sobą klucze do mieszkań, pałaców, zamków i meczetów w nadziei, że do nich kiedyś wrócą. Ale upłynęło drugie 700 lat, a nie wrócili, nie na czele swych wojsk. Wrócili natomiast do swego dawnego meczetu w Kordowie. Zaprosiło ich w roku 1974 Towarzystwo Islamo-Chrześcijańskie działające w Madrycie zaprosiło na kongres przedstawicieli świata muzułmańskiego i chrześcijańskiego. Wśród tych ostatnich byli katolicy, prawosławni i protestanci. Spotkanie w Kordowie miało swe historyczne uzasadnienie. To właśnie tam nastąpiło bezpośrednie zetknięcie się obu religii. I dlatego organizatorzy kongresu zamierzali w Kordowie, stolicy kalifów, zapoczątkować nie tylko współżycie, lecz także współpracę między wyznawcami obu religii w dziedzinie kulturalnej i wyznaniowej. Na kongresie chrześcijanie powiedzieli muzułmanom, jak patrzą na islam. Muzułmanie znów wypowiedzieli się, jak patrzą na chrześcijaństwo. Potem wszyscy udali się do dawnego meczetu, dziś katedry chrześcijańskiej, na modły. Od roku 1236 muzułmanie po raz pierwszy odprawili tam swój piątkowy salat, czyli modlitwę, w obecności chrześcijan. Następnego dnia arcybiskup Algieru, kardynał Leon Etienne Duval, celebrował uroczystą mszę świętą, na której byli również muzułmanie. Powiedział kiedyś papież Paweł VI, nadeszła godzina dla wyznawców wszystkich religii, a zwłaszcza dla chrześcijan i muzułmanów, aby odwołali się do wspólnej wiary w Boga. W poprzedniej pogadance podkreśliłem, że islam jest religią mało nam znaną. Dziś więc przybliżę ją wam, wyjaśniając ich praktyki religijne. Tytuł pogadanki brzmi Pięć filarów religii muzułmańskiej. Macie prawo zapytać, skąd katolicy tak nagle interesują się różnymi religiami świata. Otóż Kościół katolicki prowadzi dialog, czyli rozmowę z Żydami, mahometanami, buddystami, a nawet z ateistami, którzy w nic nie wierzą. Dlaczego? Czy przestaliśmy wierzyć, że nasza religia jest jedynie prawdziwa? Odpowiedź daje nam Sobór Watykański. Jest tylko jedna ludzkość. Musi być więc jedna prawda, a zatem jedna religia, która wprowadza nas w istotny kontakt z Bogiem. Ale wielość religii jest faktem. Nikt temu zaprzeczyć nie może. Człowiek szuka w różnych religiach odpowiedzi na tajemnicze pytania, które i w dawnych czasach, i dziś dręczą serca ludzkie. Kościół katolicki nie odrzuca niczego, co jest prawdziwe i święte w tych religiach. To jest sedno sprawy. Każde dobro od Boga pochodzi i jest Jego własnością. Nawet najmniejszy okruch prawdy i dobra. Ciągle powtarza się, niejako na naszych oczach, przygoda świętego Pawła w Atenach, który tak przemawiał. Mężowie Ateńcy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Przekonamy się, że również do muzułmanów możemy powtórzyć te słowa. Jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przyjrzyjmy się więc, jak oni miłują Boga w swym wyznaniu wiary, w modlitwie, w daninie kościelnej, poście i pielgrzymkach. Muzułmańskie wyznanie wiary wypowiada podstawową prawdę chrześcijańskiego składu apostolskiego, wierzę w jednego Boga. Jest ujęte w uroczystą formułę, nie ma innego Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. Z tym wyznaniem wiary Mahomet zwrócił się przeciwko bałwanom, w jakie wierzyli jego współplemieńcy, a których w świątyni w Mekce było 360, jeden na każdy dzień. Powyższe wyznanie muzułmanin recytuje przed każdą modlitwą oraz we wszystkich ważnych okolicznościach życia, szczególnie w chwili śmierci. Z tym wyznaniem wiary w jednego Boga łączy się druga prawda, że wszyscy ludzie są w obliczu Boga równi. Zdecydowaną wiarą w jednego Boga islam przewyższa szereg innych wielkich religii, na przykład buddyzm i konfucjonizm. Słowo islam znaczy poddanie się Bogu, ale nie ma wydźwięku biernej rezygnacji, nie. Słowo islam, poddanie się, podkreśla całkowitą zależność człowieka od Boga i bezwarunkowe zobowiązania wobec Niego. Islam nie ma więc pełni bogactwa praw naszego składu apostolskiego, ale już samo wyznawanie jednego Boga napełnia ich entuzjazmem i wdzięcznością za wszystko, co Pan Bóg dla nich uczynił. Tę postawę okazują głównie w modlitwie, w której przede wszystkim czczą, uwielbiają, adorują i okazują radosną wdzięczność Bogu. Z jaką radością my, chrześcijanie, winniśmy to czynić, gdy możemy wielbić Trójcę Świętą, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Eucharystię. Modlitwa to drugi filar islamu. Mahomet kładzie na nią wielki nacisk. Mówi on, odprawiaj modlitwę, bo modlitwa zachowuje od bezeceństw i od czynności nagannych. Według Koranu, kto odrzuca charakter obowiązkowy modlitwy, jest odstępcą od wiary, apostatą i jako taki ma być skazany na śmierć. Koran jest więc zbyt surowy. Modlitwa dzieli się na liturgiczną i prywatną. Prywatna jest dowolna. Każdy wkłada w nią treść, jaką mu serce i umysł dyktują. Modlitwę liturgiczną każdy wyznawca islamu obowiązany jest odmówić 5 razy dziennie. Początkowo, gdy Mahomet miał nadzieję, że islam przyjmą Żydzi i chrześcijanie, każdy modlący się miał nakaz zwracać się obliczem w stronę Jerozolimy. Gdy ta nadzieja zgasła, Mahomet kazał zwracać się w stronę Mekki. 5 razy dziennie, przed wschodem słońca, w południe, w połowie południa, przy zachodzie słońca i mniej więcej w 2 godziny po zachodzie, z minaretu muezyn wzywa wiernych do modlitwy sakralną formułą Allah jest wielki. Ogłaszam, że nie masz Boga jeno Allah, a Mahomet prorok jego. Oddajcie Bogu cześć. Potem płyną różne słowa zachęty, jak na przykład biegnijcie do modlitwy, biegnijcie do szczęśliwości. Modlitwa jest lepsza od spania. Allah jest wszędzie, więc modlitwę można odbywać gdziekolwiek, skoro tylko posłyszy się głos muezyna. Na dworcu kolejowym, na bazarze, na ulicy, na dachu, w domu. W piątki jednak modlitwa popołudniowa odbywa się w meczecie. Na taką modlitwę w meczecie są obowiązani chodzić tylko sami mężczyźni. Modlitwę poprzedza rytualne obmycie rąk i nóg, symbol wewnętrznego oczyszczenia. W braku wody nacierają sobie ręce i nogi piaskiem. Trzecim filarem islamu jest obowiązek składania jałmużny, podatku na cele religijne lub humanitarne. Pieniądze wykorzystywano dawniej na wykup niewolników lub na zaciąg żołnierzy na świętą wojnę. Czwartym filarem islamu jest post. Post wypada raz w roku, w miesiącu zwanym Ramadan i trwa 30 dni, każdego dnia od wschodu do zachodu słońca. Polega on na wstrzymaniu się od wszelkiego jedzenia, picia, palenia tytoniu, a nawet na nieprzyjmowaniu lekarstw, jeżeli chory znajduje się we własnym domu, czyli jest mniej chory. W szpitalach bowiem post nie obowiązuje, ale chory po wyzdrowieniu musi odbyć go w innym czasie. Przez cały miesiąc postu o godzinie 6 wieczorem wyje przeraźliwie syrena lub słychać wystrzał armatny na znak zakończenia dnia postnego. I po tym sygnale wszyscy zaczynają jeść i gościć się. Gościny takie trwają do późnej nocy. Ludzie są takim postem bardzo wymęczeni, zwłaszcza w krajach o gorącym klimacie. W dniach Ramadanu bogatsi rozdają hojnie jałmużnę. Nawet katolickim misjonarzom przynoszą różne smakołyki, a czasem całego barana. Koran nakazuje, by każdy mężczyzna, któremu tylko zdrowie, zasoby materialne i inne okoliczności na to pozwalają, odbył pielgrzymkę do Mekki, przynajmniej raz w życiu. Kobieta nie może odbywać pielgrzymki sama, lecz w towarzystwie innych. Człowiek chory może wysłać w zastępstwie własnym pielgrzyma, opłacając mu koszta podróży. W 12 miesiącu muzułmańskim, tak zwanym pielgrzymkowym, ze wszystkich stron świata muzułmańskiego zdążają do Mekki pielgrzymi i zbierają się 13 mil od miasta, aby z zachowaniem przepisu wspólnie spełnić ten obrzęd religijny. Różnojęzyczne tłumy niesamowite wprost czynią wrażenie. Odziani w specjalne szaty, wykąpani, obuci w sandały, jedną są tylko przejęci myślą, że oto dane im będzie obejść procesjonalnie świątynię Kaaba i ucałować jej czarny kamień, który się w niej znajduje. Trzeba Mahometowi przyznać, że był sprytny. Czarny kamień jest pozostałością pogańskich wierzeń plemion arabskich. Mahomet wiedział, że nie wykorzeni kultu czarnego kamienia, więc go zręcznie skierował do jedynego Boga. Sam zaś czarny kamień związał z podaniem, że tu w Mekce, przy tym czarnym kamieniu, zatrzymali się ongiś Abraham, Agar i Izmael. I w ten sposób Kaaba stała się dla muzułmanów kolebką nie tylko religii, lecz także kolebką plemion arabskich, kolebką narodową. Na pamiątkę Agar, poszukującej wody w pustyni dla swego syna Izmaela, pielgrzymi muzułmańscy odbywają bieg między dwoma wzgórzami, piją wodę, adorują Boga, słuchają kazań, odżegnują się od złego ducha i składają ofiary. I tak duchowo przygotowani wchodzą do Mekki, gdzie przez 3 dni odbywają się uroczystości polegające głównie na 7-krotnym procesjonalnym obejściu Kaaby i złożeniu na niej pocałunku oraz obmyciu się w źródle Zamzam. Do programu należy też odwiedzenie grobu Mahometa w Medynie. Wiele z tych praktyk religijnych islamu cieszy się formalnym uznaniem i szacunkiem Kościoła, czemu dają wyraz liczni biskupi z papieżem na czele, składając muzułmanom życzenia w końcu Ramadanu. Nadeszła godzina dla wszystkich wyznawców monoteistycznych religii, jak mówił papież Paweł VI, aby wszyscy chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie odwołali się do wspólnej wiary w jednego Boga. Przynagla nas do tego zorganizowany, wojujący ateizm, który zwalcza każdą religię, a który ma na usługach armię urzędników, milicjantów, żołnierzy, prawników, nauczycieli i stosuje najbardziej wyszukane metody terroru, aby oderwać ludzi od swego Stwórca i Pana, prawodawcy i Ojca. Komunizm bałamuci robotników hasłem: robotnicy wszystkich krajów, łączcie się. My w obliczu wojującego ateizmu winniśmy wołać: wyznawcy jednego Boga, łączcie się.
zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.